każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry, witamy w sobotni poranek. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj w naszym studio. Proszę założyć słuchawki, dobrze? A ewentualnie odłożyć, bo mamy mały pogłos. O, teraz już jest lepiej, bo generalnie dźwięk ze słuchawek dostawał się do mikrofonów. Teraz jest świetnie. Dzisiaj w naszym studio panowie Jarosław Porwich, poseł Koła Poselskiego Wolni i Solidarni. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość.
Witam dzień dobry. Państwa, dzień dobry.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert Tanacki, wiceprezes partii Porozumienie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, radny klubu SLD. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzisiaj nie zabraknie tematów, jak zwykle lokalnych. Porozmawiamy trochę o sporcie w kontekście igrzysk, to na koniec naszego spotkania. Zaczynamy jednak od innego tematu, ogólno, nawet nie polskiego, tylko światowego. Nie cichną echa dotyczące noweli ustawy o IPN. Washington Times na swojej stronie internetowej publikuje opinię rabina, który sugeruje udział naszego kraju w zagładzie Żydów. Dlaczego nowe polskie prawo o Holokauście jest kpiną, brzmi tytuł artykułu. Fundacja rodziny z Bostonu wyprodukowała wideo, w którym raz zarazem padały słowa Polish Holocaust, bohaterowie filmu tłumaczyli, że mogą iść do więzienia za te słowa. Warto to podkreślić, po protestach innych organizacji żydowskich film został usunięty z sieci. Należy liczyć się z tym, że mogą pojawić się różne prowokacyjne określenia, filmy, materiały w mediach, także społecznościowych, których celem będzie skłócenie Polaków z innymi narodami. Z kolei podsumował to wszystko minister spraw zagranicznych Jacek Czeputowicz w rozmowie z PAP. Ataki na Polskę nazwał działaniami hybrydowymi. Dodał, że polski rząd musi nauczyć się je rozpoznawać i nie ulegać narracji, która się pojawia. Długi wstęp, ale sprawa wielowątkowa. Jak panowie oceniacie całą sytuację? Daleko do kompromisu, daleko do wyciszenia konfliktu na linii relacji Izrael-Polska, Polska-Izrael. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Sprawa trwa już kilka tygodni, można powiedzieć, i co jakiś czas, kiedy już jest w miarę wyciszana poprzez dialog, bo przecież ten dialog jest nawiązywany. Były rozmowy między premierem Netanyahu i naszym premierem Morawieckim. To co i rusz ktoś rzuca do pieca, żeby wzniecić ewentualnie ten konflikt, bo taki wyraz w tej chwili on ma. Z pewnością ktoś chce na tym ugrać sporo. Kiedyś, zresztą w czasach jeszcze sowieckich, jak wobec przeciwników, jakich instrumentów miały stosować służby specjalne Związku Radzieckiego, a dzisiaj Rosji, one wydają się powielane. Najpierw trzeba izolować od wspólnoty jakimś konfliktem, dezintegrować wewnętrznie, a potem nazwać ich antysemitami. I to będzie już izolacja totalna na arenie międzynarodowej. Podzielam stanowisko ministra spraw zagranicznych w tej sprawie, który mówił, że to jest jeden z elementów walki informacyjnej, propagandowej, czyli hybryda współczesnego pola walki.
Z drugiej strony, sam premier zauważył kilka ruchów takich niezbyt zgrabnych ze strony Polski, czy ze strony polskiej dyplomacji.
Znaczy, uważam, że jakikolwiek termin, bo tu głównie chodzi o zbieżność terminu, uznaje się za niefortunne akurat wywołanie czy przyjęcie ustawy w przeddzień obchodów oswobodzenia obozu w Auschwitz. Jakikolwiek termin w tej sprawie byłby terminem, na który przeciwnicy czy wrogowie Polski wyczekiwali, żeby zaatakować ewentualnie z tej strony, więc musimy sobie umieć z tym radzić. Jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy. Na pewno to nie podważy stosunków polsko-amerykańskich, na czym Rosji najbardziej oczywiście zależy wobec tego, co w ostatnich latach wydarzyło się w Polsce, czyli obecność wojsk amerykańskich, dozbrajanie.
Natomiast sygnały są niepokojące ze strony dyplomacji amerykańskiej.
Departament Stanu ma dużą i wpływową diasporę żydowską na swoim terenie w Stanach Zjednoczonych i z oczywistych powodów pod naciskiem lokalnym zabiera głos w tej sprawie, ale są jednocześnie prowadzone rozmowy dyplomatyczne i jestem przekonany, że one w końcu po ustaniu tych zewnętrznych przyczyn, które przecież determinują na przykład postawę premiera Netanyahu, ma problemy związane z korupcją w swoim rządzie i bezpośrednio jego samego dotyczące. Kampania wyborcza tuż, ma przeciwników, którzy w tej chwili wzniecają tego typu konflikty w przeddzień kampanii wyborczej. Na to wszystko trzeba patrzeć wielokierunkowo i robić po prostu swoje.
Tadeusz Jędrzejczak, SLD. Jednak kiedy spoglądamy sobie w media społecznościowe, widzimy, że ta spirala taka niechęci nakręca się po jednej, jak i po drugiej stronie. Daleko do wyciszenia. Tak, Tadeusz Jędrzejczak.
Znaczy, no, z wypowiedzi Marka Surmacza wynika, że ustawy o IPN-ie nie głosował polski sen z większością PiS-u, tylko Rosjanie. No więc to jest nowa teoria i wszyscy na nas czekali, kiedy nas zaatakować.
Co ma do tego ustawa?
A to nie ustawę chodziło?
Nie.
A, no to już no,
oczywiście, że tak.
To tylko w PiS-ie taką logikę macie. Łącznie jak z tą bombą Saratowa pod skrzydłem. No to się cieszę, że przez lata latali wszyscy z bombą nie wybucha, czekali na Kaczyńskiego. Dobrze, a ja teraz powiem tak. Moim zdaniem jest to wywołane na potrzeby polityki wewnętrznej kolejny element kształtowania określonych postaw, wywoływania określonych poglądów politycznych, które głęboko drzemią gdzieś wśród Polaków. Nie było to w żaden sposób związane z jakimkolwiek próbą czy obroną godności państwa polskiego czy narodu polskiego, bo dokładnie wszyscy wiedzą, że określenie polskie obozy zagłady wiązane się z terenem, na którym te obozy były, nie z tym, że Polacy je organizowali. Każdy doskonale o tym wie, poza jakimś tam marginesem ludzi, którzy zawsze będą nieprzychylni Polsce i Polakom, czy to będą ze wschodu, czy z zachodu. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Prawo i Sprawiedliwość w ramach dobrej zmiany podjęło decyzję również o tym, że zbuduje nowe społeczeństwo, nowe postawy, nową historię, nowe systemy edukacyjne. Efekt tego będzie taki, że będą nowi ludzie. W związku z tym w tym całym kontekście nie mieści się to, że ktokolwiek może mieć cokolwiek do powiedzenia, bo jedynym elementem, który o tym decyduje, jest suweren reprezentowany przez większość parlamentarną. I to się mieści w tej logice kształtowania określonych postaw. Wojnę wygrały Narodowe Siły Zbrojne, Brygada Świętokrzyska, to byli demokraci. Wojna skończyła się z dniem objęcia funkcji premiera przez Beatę Szydło. W związku z tym w tej logice mieści się również zmiana w systemie oświaty, zmiana programowa, zmiana podstawy programowej. No i na koniec najłatwiej to wywołać. Ja chcę, pan redaktor jest zbyt młody, ale ja pamiętam kampanię wyborczą prezydencką, kiedy w bardzo prosty sposób załatwiono, że tak powiem kolokwialnie, kandydaturę premiera Tadeusza Mazowieckiego, mówiąc, że jest Żydem. I co z tego, że Mazowiecki po kilku tygodniach dostał od biskupa płockiego zaświadczenie, że nie jest Żydem, a chrześcijaninem i katolikiem od wielu, wielu pokoleń, skoro już został załatwiony przez ciemnotę w Polsce. I dzisiaj jest dokładnie ten sam.
Wierzę, pan w kompromis? Niczym, sytuacja, czas jakby uspokoić
ale
sytuację.
Panie redaktorze, ale przecież to nie Kneset w Izraelu przyjmował ustawę, tylko polski parlament.
Tak,
przecież...
ale ta sytuacja wykorzystywana jest też po drugiej stronie. Tak? Politykę wewnętrzną to
ale
wpływa.
Co by pan chciał, żeby Żydzi nas przeprosili za to, że zginęło ich 90% w Europie, czy jak? Bo ja nie bardzo wiem. No sami chcieliśmy konfliktu, chcieliśmy, ażeby efekty tego takie były. Co politycy PiS-u w pewnej części się połapali dopiero po fakcie, że nie zdawali sobie z tego sprawy, że reperkusje międzynarodowe są tak daleko idące. Ale przyprawiono nam gębę, no bo taką gębę żeśmy sami sobie wystawili.
Jeśli zastanowicie, czego możemy chcieć, to kompromisu w tej całej sprawie, no rozumienia dwóch stron, tak?
No dobrze, no ale to wygląda tak, że sami żeśmy narobiliśmy bałaganu, sami narobiliśmy konfliktów, a teraz mamy pretensje do całego świata, że z tym się nie zgadza, szczególnie środowiska żydowskie. No to jest, wie pan, no to jest nieprawdopodobne. To jest tak samo jak premier mówi tak, no czepiają się nas nie wiadomo o co, na kto. Ja siedziałem tam w tym Monachium i mówiłem o tym, że na równi mordowali Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy i tak dalej, i tak dalej. No przecież i Niemcy. No przecież to nie mówi co premierowi to, co Putin kazał to mówić, czy jak.
No ale komuniści mordowali, nie? Mordowali?
Roberta
razem z hitlerowcami
mordowali? Więc powiem tak. Takiego nawału morderstw, jakie były w czasie, kiedy endecja w okresie międzynarodowym rządziła, i wtedy będziemy rozmawiali o historii, panie Surmacz, kiedy powstanie pomnik...
O wojnie światowej.
Jeszcze raz mówię. Powstanie pomnik ludzi, którzy zginęli w wyniku zamachu majowego na placu Piłsudskiego, bo tym ludziom się to należy, i wtedy będziemy rozmawiali o historii. Hmm. To, co wasze wyobrażenie ma o
komuniści
historii...
Komuniści mordowali?
Panowie, wiceprezes Partii Porozumienie Robert Tanacki.
Czy ja się odniosę tutaj do słów pana Jędrzejczaka, ponieważ powiedział, że polskie obozy zagłady odnosiły się do terytorium i tutaj chodzi o kwestię tylko pojęć. No a właśnie to Konfucjusz powiedział, jeżeli już mówimy o historii, że zmianę państwa trzeba zmienić od zmiany pojęć. I właśnie używanie takich zwrotów powoduje, że wśród ludzi, których dzisiaj kształcimy od podstaw po prostu tą historię, historię budujemy w ich głowach, buduje się też pewna tożsamość. Tożsamość właśnie tego, że polskie obozy zagłady będą się kojarzyły z tym, że ktoś to wykonywał. I myślę, że tutaj właśnie pojęcia są kluczowe. Dlatego też w końcu polski rząd, prawdziwy polski rząd wziął się za to i przygotował ustawę, która w sytuacjach pojedynczych, takich jak na przykład było w takim medium niemieckim, nie będę tutaj z nazw wymieniał, żeby nie reklamować, pojawi się taka wypowiedź, żeby to penalizować. I moim zdaniem to jest
tak. W jaki sposób?
W jaki sposób?
Co pojedzie SB, nasze SB, ABW pojedzie do Niemiec i przywiezie tego dziennikarza?
Mogą służby z SB kojarzyć. Tak, i powiem tylko tak, to jest dokładnie z tymi pojęciami, że panu zapewne Jędrzejczakowi komunizm się również dobrze kojarzy. Na szczęście większość Polaków już to pojęcie odmieniła w swoim słowniku.
Ma pan
gładę
pojęcie o życiu, ale niech pan powie, w jaki sposób chce pan panelizować artykuły w amerykańskiej prasie dziennikarzy?
Ale już, jeżeli...
Robert Tanacki, proszę dokończyć wypowiedź.
Jeżeli chodzi o kwestię samej ustawy, Ustawa tak naprawdę dotyczy tutaj terytorium Polski. My możemy jako ustawodawca kształtować nasze prawo i chodzi o to, żeby taki dziennikarz, który się wypowie, chociażby pojawiając się w Polsce, mógł być penalizowany. Niech nie przyjeżdża na przykład do Polski.
Ale jak pan widzi to w praktyce?
A w praktyce, jeżeli chodzi o to, jaki to ma wydźwięk między...
Widzi pan, że może być na przykład dziennikarz z Ameryki, nie wiem, zamknięty tutaj w więzieniu
Polskim? Jak najbardziej tak. Dlaczego ktoś, kto popełnia przestępstwo, na przykład sankcjonowane są na przykład pewne czyny w Stanach Zjednoczonych, kiedy tam Polak pojedzie, po prostu będzie aresztowany według ich prawa. Ja myślę, że...
Jeśli będzie w Ameryce?
Jeżeli będzie w Ameryce, no to wtedy oczywiście nasze prawo tam jurysdykcji nie ma. Niemniej jednak po to są umowy międzynarodowe, abyśmy mogli negocjować i też w jakiś sposób nagłaśniać takie sytuacje, aby w tym słowniku utarło się, że to nie były polskie obozy zakłady, tylko to były niemieckie obozy zakłady i tyle. To nawet sama Angela Merkel to podkreśliła, więc jeżeli dyplomacja niemiecka potrafi się do tego przyznać, a politycy w opozycji wykorzystują to tak naprawdę jako argumentację. A jeżeli chodzi do samej kwestii tutaj dyplomacji...
Tak, porozumienia,
ja powiem tak, to jest niezwykle delikatna sprawa i tutaj rzeczywiście stanowisko premiera, które zajął podczas debat, jest prawdziwe. Niestety jest tak, że media później potrafią to roztrząsać i tak spowodować tą sytuację medialną, tak ona eskaluje, że wykorzystują to grupy interesów. A nie oszukujmy się, ta ustawa jest skierowana konkretnie w interesy finansowe pewnych grup, które po prostu chcą odzyskać tutaj pewne mienie i teraz jest takie lobby na Polskę, żeby pokazać, że jesteśmy źli, żebyśmy się ugięli. Tak działa polityka. Między państwami nie ma miłości, są tylko i wyłącznie interesy. Naszym interesem jest to, aby tutaj z Izraelem gospodarczo i w innym kontekście powiązać się w taki sposób, aby do takich sytuacji właśnie dotyczących tych delikatnych spraw również nie dochodziło i aby je jak najszybciej nasza dyplomacja po obu stronach wygaszała. Ja wiem osobiście, że trwają rozmowy na temat tego, aby właśnie załagodzić to i wiem, że rząd polski poradzi sobie z tym doskonale, bo to jest dokładnie to, co mówił pan Marek Surmacz. No po prostu musimy być przygotowani, że dzisiaj wojna informacyjna jest dużo bardziej istotna i ma większy wpływ na podejmowanie decyzji i też interesy poszczególnych rządów, poszczególnych państw, niżeli na przykład interwencje zbrojne. Dlatego też tutaj będziemy się do tego
przygotowywać. Wojny informacyjnej?
Tak, cały czas. Ona trwa.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Po pierwsze, tak ogólnie to się wstydzę. Po prostu się wstydzę za to wszystko, co nastąpiło. Szanowni Państwo, no, wojna to jest najokrutniejsza rzecz, jaka może być. W czasach takich ekstremalnych, w czasach wojny, no, różne są postawy. Ludzie się boją, ludzie... próbują zrobić wszystko, żeby uratować swoje życie. I trudno się dziwić, że obok postaw heroicznych, wspaniałych, ludzi, którym dziś trzeba stawiać pomniki, pojawiały się zachowania odwrotne całkowicie. Ja się temu nie dziwię i nie boję się głośno o tym powiedzieć, bo jestem polskim patriotą. A przez lata wszystkie powojenne z bardzo dużym trudem budowano pewne relacje również w sprawach trudnych, bo sprawy Holokaustu nie podlegają w ogóle dyskusji. Tu jeszcze trzeba wyraźnie to powiedzieć.
To budowanie chyba na bardzo słabych fundamentach było.
Na bardzo, a panie redaktorze, no właśnie analizy pokazujące, ile razy mówiono o polskich obozach, no przydarzyło się to przecież prezydentowi Obamie nawet. Trudno jego podejrzewać o to, że zrobił to specjalnie,
prawda? Dlatego, że państwo używacie tych zwrotów.
Za każdym razem... Jacy państwo? No, ja używam takiego zwrotu. Nie, ja mówię, proszę mnie nie imputować takich rzeczy. Co pan opowiada?
Panie Janacki, pan nie rozumie, co się do pana mówi.
No, pan przed chwileczką powiedział polskie obozy zagłady.
Przepraszam, ale ja jestem przy głosie.
W jakim kontekście?
W kontekście terytorium, a pan inni prezydent Obama tego nie rozumie. Tego kontekstu nie rozumie.
To jest widać temat bardzo...
Powiedział pan Tadeusz Hrzyńczyk.
Ja jestem...
W kontekście miejsca, oczywiście.
Ja jestem przy głosie i proszę mnie nie obrażać, bo nie powiedziałem niczego, ale proszę, to pan będzie miał głos za chwilę prawdopodobnie.
Proszę się uspokoić.
Dobrze, spokojnie.
Proszę mnie nie obrażać.
Ale ja nic o panu nie mówię, mówię o panu Jędrzejczaku.
Da mi pan coś powiedzieć?
Proszę mówić.
Proszę bardzo, czas dla pana Mirosław Marcinkiewicz. Spokojnie apeluję o stonowanie trochę emocji. Widać, że ten temat naprawdę jest gorący w naszym społeczeństwie. Proszę bardzo.
Przez wiele ostatnich lat rząd polski, Polska reagowała w bardzo różny sposób i mamy na to setki przykładów. To, co się stało teraz po uchwaleniu tej ustawy, no właśnie, z jednej strony skłóciliśmy się z sąsiadami najbliższymi w Europie, to teraz sięgnęliśmy po Stany Zjednoczone i Izrael. Zostaliśmy już kompletnie sami, to po pierwsze. Ale po drugie, dzięki temu no, ujawniły się niestety bardzo, ale to bardzo wstrętne wręcz poglądy, przekonania wielu ludzi. To, co się pojawiło w ostatnim czasie w internecie, pokazuje, że dużo powinniśmy popracować nad prawdą historyczną, nad edukacją i ja bym się bardziej w tym kierunku skupiał, bo to są rzeczy kapitalne po to, żebyśmy w miarę jednym głosem mówili. Możemy się różnić co do oceny niektórych postaw. To jest normalne przecież. I nie bójmy się też tego. I nie bójmy się powiedzieć, bo ja się nie boję powiedzieć, że byli Polacy, którzy zachowywali się haniebnie. Wiemy też o tym. I ten, kto jest prawdziwym patriotą, kto się nie boi o tym głośno mówić, to o tym nie zapomina. Ale przesłanie jest jedno. Wielu Polaków było wspaniałych i w czasach trudnych potrafili się zachować. Chwała im za to.
Jarosław Porwich, panie pośle, poseł Koła Poselskiego Wolni i Solidarni.
Jak słyszę Mirka Marcinkiewicza, to mi się scyzoryki wszystkie w kieszeniach otwierają.
Panie pośle, bo muszę panie pośle, naprawdę apeluję o stonowanie wypowiedzi.
Muszę powiedzieć, że to, co powiedział przed chwilą, chociażby to, co powiedział, co uwypuklił przed chwilą, że byli Polacy, którzy zachowywali się haniebnie.
A nie?
Ja właśnie, tak, byli Polacy, którzy zachowywali się haniebnie, natomiast było o wiele więcej Żydów, którzy się zachowywali haniebnie, Żydów, którzy kolaborowali z Niemcami i denuncjowali Żydów, byli Żydzi, którzy denuncjowali Polaków i takich przykładów było zdecydowanie więcej niż tych negatywnych dotyczących Polaków. Natomiast wy dziwnie uwypuklacie właśnie posłowie Platformy Nowoczesnej, czy politycy tych ugrupowań, właśnie uwypuklacie te elementy, które... Wam jest prościej mówić dużo złego o Polakach, niż dużo złego o Żydach czy o Niemcach. Ja widzę taką olbrzymią dysproporcję i dla mnie to jest jeden wielki skandal. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Wspomnę tutaj, mówiąc też o panu prezydencie Jędrzejczaku, tak? Kto przepraszał Żydów w imieniu narodu polskiego za Jedwabne? Za Jedwabne. Pana kumpel, prezydent Kwaśniewski. Kto przepraszał w terminie późniejszym? Pan Tadeusz Mazowiecki w imieniu prezydenta Komorowskiego. A ja zadaję pytanie, co się wydarzyło w Jedwabnym? Czy tam został przeprowadzony cały proces, który mógłby odpowiedzieć nam na pytanie, co się tam naprawdę tak wydarzyło?
IPN na to odpowiedział.
Nie odpowiedział, nie odpowiedział. No proszę się wczytać, proszę się naprawdę doedukować, bo ja powiem w ten sposób, tak jak prezydent Jędrzejczak mówi o Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Proszę się wczytać, panie prezydencie, co to była za brygada, co wyzwoliła ta brygada, czy rzeczywiście były fakty kolaboracji z Niemcami, czy też byli w tej brygadzie poszczególni żołnierze, którzy próbowali kolaborować, których wyszukiwano i tracono. Kto został uznany przez wojska alianckie właśnie za formację aliancką? Przez Amerykanów właśnie Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych. To chyba gdyby kolaborowali z Niemcami, no chyba by nie zostali uznani, prawda? I tak dalej,
panowie,
i tak dalej.
Ja chciałbym wrócić do polityki. Do polityki. Co no z dyplomacją?
Okej, ja myślę, że no przede wszystkim powinno nam na pewno zależeć na dobrych relacjach i z Izraelem, i ze Stanami Zjednoczonymi, i z narodem żydowskim.
Ale taka licytacja, którą słyszymy teraz, jakby nie sprzyja w normowaniu relacji.
Generalnie nie sprzyja, natomiast powiem tak, no trzeba pokazać, nawet patrzę teraz po premierze Mateuszu Morawieckim. Ta polityka, którą uprawia, to jest polityka charakteru. On mówi, nazywa rzeczy po imieniu i tu się ja pod każdym słowem podpisuję. Poza tym ta manipulacja, której użył tutaj pan prezydent Jędrzejczak, mówiąc o tym, że powiedział, że pan, pan premier jak gdyby na równi postawił Żydów, Niemców, Polaków, Ukraińców, Rosjan i tak dalej, i tak dalej. Ja przypomnę tylko, to dziennikarz żydowski zadał pytanie konkretne dotyczące jednostkowej sprawy, a nie samego Holokaustu.
Kłamiąc zresztą.
I w odniesieniu, odniesieniu do tej jednostkowej sprawy pan premier Morawiecki powiedział, że przypadki skandaliczne dotyczyły także tych nacji, bo dotyczyły, taka jest prawda. I trzeba sobie jasno powiedzieć, bo tu ja też nie chcę jak gdyby rozkręcać jak gdyby tych antagonizmów, ale trzeba sobie...
Ale wcale nie trudno, prawda, jak się okazuje.
Nie pośle, ale nie uczciwie trudno. Wymienił również Polaków.
Oczywiście, ale oczywiście, Polaków. Oczywiście.
A tutaj jest po prostu racja w
jedną Natomiast stronę. Tutaj wielkie huzia na Józia, na premiera Morawieckiego, który tak naprawdę nazwał rzeczy po imieniu i powiedział to, co rzeczywiście miało miejsce. Powiem tak, no to się robi po prostu naprawdę niesmaczne. Rzeczywiście co chwilę ktoś na nowo rozgrzewa te antagonizmy.
Daleko do kompromisu.
Które myślałem, że będą jak gdyby no, obumierać. Ale to też jest, trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest obliczone też na jakiś tam konkretny interes, nie tylko polityczny, ale biznesowy. Polska teraz jak gdyby jest w trakcie projektowania wielkiej ustawy reprywatyzacyjnej. Brawo. I są siły, którym zależy na tym, żeby osłabić państwo polskie, żeby obniżyć jego wizerunek i stąd między innymi taka kampania oszczerstw przeciwko Polsce. My jako Polacy długie lata grzeszyliśmy w tym obszarze, historii dotyczącej między innymi II wojny światowej.
Ad vocem dla każdego z panów po
daliśmy się traktować jako po prostu jako ci, którzy byli współsprawcami. Tak nie było. Polacy byli ofiarami, podobnie jak naród żydowski.
Marek Surmacz i Tadeusz Jędrzejczak za chwilę.
Proszę państwa, rządowi w tej chwili polskiemu zależy na jednym. Na poznaniu pełnej prawdy historycznej. Powołany został specjalny zespół do rozmowy na ten temat i problemów historycznych z państwem Izrael. Okazuje się, że najpierw deklaracja Izraela szła w tym samym kierunku. W tej chwili istnieje problem nie tylko z powołaniem takiego zespołu, żeby badać sprawy ze strony izraelskiej, ale też zaczyna się kwestionowanie składu personalnego naszego po naszej stronie. No więc jest pole do kompromisu? Chcemy rozmawiać czy nie chcemy? Ja uważam, że póki rozmawiamy, to jest dobrze. Nie dziwmy się, że ci wszyscy, którzy byli zaangażowani w mordowanie polskich patriotów po II wojnie światowej, są ubabrani po uszy, utrzymywali PRL, teraz kontynuują politykę zakłamywania rzeczywistości i zamazywania tego wszystkiego, co wydarzyło się po 90 roku, że oni będą eskalowali przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości jakiekolwiek nastroje społeczne, bo oni chcą powrotu do postkomunizmu w naszym kraju. No, nie dziwi mnie wcale, przypatrzmy się tylko na wymiarowi sprawiedliwości, luminarzom zbrodniarzy końca lat 40. To kto tam był? No przeważającej wielkości komuniści narodowości żydowskiej. No zacznijmy mówić prawdę. Nie dziwi mnie w związku z tym obrona ze strony Tadeusza Jędrzejczaka tego, co było kiedyś. No.
Tadeusz Jędrzejczak.
Ja myślę tak, że po tych wystąpieniach jestem bardzo dumny ze skuteczności propagandy PiS-u i tego, co jest przedstawiane społeczeństwu. Myślę, że panowie jesteście znakomitymi oficerami propagandowymi dobrej zmiany. Myślę, że pozostaje mi tylko pogratulować i cieszyć się, że ten geospisek, który jest wynikiem geospisku i sprawie reprywatyzacji w Polsce, został przygotowany po to tylko, ażeby państwo polskie znowu przyjęło złą ustawę lub nie miało interesu, ale żeby nie dbać o interesy zagraniczne. Ja tylko współczuję tym, którzy na was głosowali. Życzę państwu.
Rzeczywiście socjotechnika komunistyczna jest w odwrocie w tym wypadku, co nas bardzo cieszy.
Robert Tanacki. Zauważyłem, że nie ma nowej socjotechniki, jest tylko po prostu brak wiedzy i głupota i podlizywanie się PiS-owi.
Czy w wielkim skrócie nie będę się odnosił personalnie, ponieważ już tutaj słyszałem w swoim kierunku kilka ataków, więc może się odniosę do całej sytuacji. Po pierwsze, tą dyplomację trzeba po prostu prowadzić i to, co było mówione też przez Marka Surmacza, ale przedmówców, bo zgadzam się tutaj z kolegą z Platformy Obywatelskiej, że też ta budowanie fundamentów na bazie odpowiedniej edukacji historycznej to jest kwestia długich lat. Ja to na antenie u Państwa mówiłem w innym wywiadzie i też trzeba się tutaj zgodzić, że to jest właśnie odpowiedni kierunek. Nie mogę się jednak zgodzić z tym, że to jest to, co podnosimy tutaj, czyli bronimy po prostu racji stanu, jeżeli chodzi o Polskę, prawdy, bo chodzi o słowa premiera, to do czego się odnoszą media i tej burzy, która jest tak naprawdę w Polsce. Bo jeżeli chodzi o dyplomację, to się to troszeczkę na innej stopie wszystko odbywa i też odnośnie interesów pewnych grup lobbujących za tym, aby odnośnie ustawy o IPN, o której tutaj pan poseł mówił, nie o IPN, tylko o reprywatyzacji, skorzystać po prostu z tych mechanizmów i przy odpowiednim lobby, no skorzystać finansowo. Bądźmy tutaj uczciwi. Tych płaszczyzn jest tutaj wiele. Ta eskalacja tak naprawdę powinna być przez polską dyplomację wyciszana i prowadzona w kontekście, tak jak mówiłem, interesów gospodarczych, interesów dyplomatycznych, co do bezpieczeństwa i te kwestie będą powodowały, myślę, że bez problemu tutaj właśnie nasze narody, nasze państwa się dogadają, a te takie ataki ad persona to tylko sondaże pokazują właśnie, jak skutkują.
Ale czy dyplomacja wycisza?
Proszę.
Czy tak. Dyplomacja jednak znaczy, jest w stanie wyciszyć pewne emocje?
Ja mogę powiedzieć tylko tyle.
Czy wręcz przeciwnie?
Na prezydium partii rozmawialiśmy o tym i myślę, że kierunki, które zostały wybrane są odpowiednie. Właśnie nieeskalowanie tych problemów i tych pojedynczych płaszczyzn właśnie nierozgrzebywanie. Ale myślę, że te kierunki historyczne również są istotne i cieszę się, że tutaj kolega z Platformy Obywatelskiej tak mocno to podkreślił i tu się w 100% z nim zgadzam.
I to Platformy Obywatelskiej oddajemy jeszcze głos. Mirosław Marcinkiewicz.
No właśnie pragnę zauważyć, że po pierwsze to fajnie, że różniąc się nawet zasadniczo w niektórych sprawach możemy siedzieć przy jednym stole i dyskutować. No właśnie to jest też pewną wartością, tego się trzymajmy, to po pierwsze. Po drugie, no niestety z moim wieloletnim kolegą, panem posłem Porwichem, nie mogę się zgodzić co do oceny tego, co się działo w Jedwabnym. No, każdy może dzisiaj doczytać to wszystko, informacja jest pełna na ten temat. Nie sprzeciwiam się tylko temu, żeby przedstawiać to tak, jak w tej chwili zostało powiedziane. Po trzecie, proszę Państwa, no, widzimy, że tworzona jest jakby historia pisowska. Przypomnijmy sobie, że takie próby już na świecie były. W Rosji chociażby z określonych zdjęć znikały osoby, zostały wymazywane, pewne rzeczy próbowano robić na nowo. To się nie udaje. Historia ta, która miała miejsce, po prostu była. I mija czas i wtedy wracamy do prawdy. I o prawdę taką, o taką prawdę będę zawsze walczył.
Kończymy dyskusję głosem pana posła. Jarosław Porwich.
Ja tylko dwa słowa. W mojej ocenie polityka historyczna, polska polityka historyczna przez długie, długie lata niestety była w defensywie. Czas, żeby przeszła do ofensywy. Ja myślę, że to jest dobry moment, kiedy zostaliśmy obecnie opluci, żeby o pewnych rzeczach też głośno powiedzieć, o rzeczach, które były przemilczane. Które były przemilczane, a które warto podnieść chociażby dla zwykłej prawdy historycznej. To jest jak gdyby jedna kwestia. Druga kwestia, no przy tej okazji rzeczywiście, no warto wyciszyć te emocje. Przy tej okazji, no warto wrócić chociażby do tych deklaracji składanych przez poszczególnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociażby do prezesa telewizji, który zapowiadał wielką produkcję dotyczącą chociażby rotmistrza Witolda Pileckiego. Miała powstać taka superprodukcja, nie powstała, nie wiedzieć dlaczego.
Minister kultury.
Dlatego też, czy minister kultury, wielu polityków jak gdyby planowało tutaj naprawdę bardzo ambitne projekty przeprowadzić, do czego nie doszło. A my jako Polacy na pewno mamy historię, z tej historii możemy być dumni, mamy całą masę bohaterów i każdy inny naród by to zdecydowanie lepiej wykorzystał niż my wykorzystujemy, chociażby Amerykanie to by nakręcili już kilkadziesiąt, jak nie kilkaset filmów dotyczących II wojny światowej z tymi elementami, które są w zgodzie z prawdą historyczną. Ja na te produkcje, superprodukcje czekam, bo też superprodukcje, na które byśmy wyłożyli nawet duże pieniądze, one by na pewno procentowały między innymi poza granicami naszego kraju.
Są promocją po prostu,
bo,
tak?
Bo załóżmy
pod warunkiem, Polska, że są dobrze zrobione, bo mogą mamy też mieć
dzisiaj,
inny efekt.
Oczywiście, bo mamy załóżmy na dzisiaj Polską Fundację Narodową, która po prostu grzeszy zaniechaniem i nic w tym obszarze nie robi, w tym obszarze, do którego została powołana.
To tyle w tej części naszego spotkania. W drugiej, tuż po wiadomościach, kolejne tematy. Wracamy za chwilę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Za oknem mróz, w naszym studio naprawdę wysoka temperatura, polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj w naszym studio Jarosław Porwich, poseł Koła Poselskiego Wolni i Solidarni, Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość, Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego Platforma Obywatelska, Robert Tanacki, wiceprezes Partii Porozumienie oraz Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD. Witamy po przerwie i kolejny temat, znów sytuacja Polski na arenie międzynarodowej w kontekście negocjacji budżetowych. Czytamy różnego rodzaju opinie, spostrzeżenia i według wielu na starcie negocjacji budżetowych głównym zagrożeniem dla Polski są plany cięć w funduszach spójności i polityce rolnej po wyjściu z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i pojawieniu się w związku z tym luki w unijnej kasie. Inne pozycje wydatkowane mają być wzmacniane kosztem tych funduszy. Poznaliśmy również polskie stanowisko, przynajmniej na ten pierwszy etap rozmów o budżecie. Jeśli mają być nowe cele, potrzebne są nowe pieniądze. Polska ma konstruktywne stanowisko, oferujemy wsparcie dla Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o podniesienie budżetu europejskiego i tym samym podwyższenie wysokości składki. Jesteśmy gotowi do rozmowy o tym, by płacić więcej, ale jest to uwarunkowane generalnym kompromisem w sprawie tego, na co mamy płacić. Tak mówił Konrad Szymański, wiceszef MSZ, odpowiedzialny za politykę unijną. Jak panowie oceniacie kwestie negocjacji budżetowych, co tutaj jest najważniejsze? Mówi się, że kwestia jest nie to, czy mniej dostaniemy, tylko o ile mniej dostaniemy. Robert Tanacki, wiceprezes Partii Porozumienie.
Jest to niezwykle istotny etap tak naprawdę w tej chwili negocjacji, dlatego że jest kształtowany w ogóle sposób krojenia, mówiąc kolokwialnie, tego torta. I tutaj już były podnoszone kwestie dotyczące praworządności i tak dalej.
No będą ma to być związane z otrzymywanymi środkami. Znaczy jest taki pomysł.
No i właśnie te pomysły, myślę, że tutaj uda się panu premierowi wybić z głowy również włodarzom Unii Europejskiej, ponieważ myślę, że tutaj nie ma jednoznacznego sposobu na to, żeby dookreślić, co to znaczy praworządność. Każde państwo według tego, czego nie ustala się w Unii Europejskiej i nie jest do implementacji w danym państwie członkowskim, może sobie kształtować dowolnie prawo, oczywiście w ramach jakichś tam konwencji i norm, które są przyjęte w tej wspólnocie. No i tutaj się pojawia problem tego typu, że będą teraz instrumenty polityczne wykorzystywane do tego, aby poszczególne interesy poszczególnych państw były realizowane. I tutaj państwa osi, na pewno Niemcy, Francja będą odgrywały największą rolę. Ja liczę na to, że premier Morawiecki właśnie zbuduje bardzo, bardzo szerokie takie porozumienie, które będzie pozwalało dla Polski wynegocjować jak najlepsze warunki. Nie spodziewam się tego, abyśmy jednak otrzymali mniej, chyba że budżet po prostu będzie odpowiednio mniejszy. No to proporcjonalnie odpowiednio mniej, jak każde inne państwo. I to się właśnie wiąże z tym, że nie mamy Wielkiej Brytanii, bardzo dużego płatnika na rzecz budżetu Unii Europejskiej. No i tutaj będzie się to wiązało ewentualnie z tym, że cały budżet Unii Europejskiej będzie odpowiednio mniejszy i wtedy my będziemy proporcjonalnie mniej mogli otrzymać tych środków. Niemniej jednak nie spodziewam się tego, aby Polska, bo taki kontekst jest poruszany, w jakiś sposób była gorzej potraktowana właśnie ze względu na podnoszenie tego tematu praworządności, bo to był temat już kilka lat wcześniej poruszany jako jeden z elementów kształtowania budżetu, ale to nigdy nie przeszło i myślę, że dzisiejsze rozmowy pana premiera z najważniejszymi osobami Unii Europejskiej prowadzą do tego, że będzie ten budżet zachowany w takim kształcie, jak był przewidywany.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Z przykrością powiem, że no nasza pozycja negocjacyjna no jest chyba wyjątkowo słaba, jeszcze nigdy tak słaba w Europie nie była od przystąpienia do Unii. No trudno się temu dziwić. Skłóciliśmy się z najważniejszymi naszymi partnerami, z Niemcami, z Francją. Słyszę tutaj o małym takim skandalu z Włochami, który się aktualnie rozgrywa, związany tam ze zmianą nazwy szkoły, ale wbrew pozorom to Włosi bardzo źle odbierają. No, skłóciliśmy się. Głosowanie 27-1 pokazało nam miejsce. Europa nam pokazała, w którym jesteśmy. Boleję nad tym, bo nie tak powinno być. Teraz co do zasad praworządności. W momencie przystępowania do Unii zgodziliśmy się na przyjęcie pewnych wartości, pewnego zbioru wartości, że będziemy wszyscy wspólnie, 28 państw, no w tej chwili 27 bez Wielkiej Brytanii, przestrzegać. No trudno się dziwić, że może nie wszyscy, ale wiele państw mówi, no chwileczkę, no to musicie tego przestrzegać, bo do tego się zobowiązaliście. W związku z czym wrócę do pierwszego swojego zdania. Trudne bardzo negocjacje. No nie wierzę w to, że pan premier Morawiecki przyjedzie, uśmiechnie się i załatwi w ten sposób wszystkie sprawy. Sprawy zaszły bardzo daleko i jeżeli sprawa zachowania praworządności pojawi się jako jeden z elementów negocjacyjnych, no niestety dobrze to wyglądać nie będzie.
Ale pan premier nie mówi o uśmiechach, tylko mówi o konkretnych pomysłach, uszczelnienie fiskalne i tak dalej. To są konkretne propozycje dla Europy. Tak sam cytuję dokładnie pana premiera. Poseł Jarosław Porwich.
Ja darzę naprawdę wielką sympatią Mirka Marcinkiewicza, ale ja tylko przypomnę, Mirku, 27-1 to jest zamierzchła historia. Wtedy premierem była Beata Szydło, teraz premierem jest Mateusz Morawiecki. Zupełnie inaczej wyglądają relacje na linii Unia Europejska-Polska i Polska-Unia Europejska, tak? Rozpoczęty jest nowy...
Nikt tego nie zauważy poza tobą.
Rozpoczęty jest nowy rozdział właśnie w tych relacjach. Widać, że no już nie ma tak napiętej sytuacji, jaka miała miejsce wcześniej. Natomiast co się tyczy tego nieformalnego spotkania, no to powiem w ten sposób. No, oczywiście Polsce zależy tutaj na tej polityce spójności, zależy tutaj na innych jeszcze
polityka rolna,
elementach,
tak?
Na polityce rolnej, bo z tego tytułu otrzymywaliśmy bardzo przyzwoite pieniądze, choć na pewno moglibyśmy lepsze otrzymywać. No ale też istotna sprawa. Oczywiście Polska podpisuje się tutaj pod tą ewentualnie pod tym kolejnym zadaniem pod tytułem polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej, zabezpieczenie tych zewnętrznych granic Unii Europejskiej. I to musimy rzeczywiście się do tego chóru zgodnie przyłączyć, bo to jest na pewno bardzo ważny element, który gdyby dobrze swego czasu funkcjonował, to nie spowodowałby tego, co dzisiaj mamy, czyli różnego rodzaju patologii, które mają miejsce między innymi w Niemczech, we Francji, czy w niektórych krajach skandynawskich. Chodzi tutaj chociażby o imigrantów. Gdyby pewne rzeczy w swoim czasie zostały uszczelnione. Ja myślę, że tak, że przede wszystkim po owocach należy oceniać. Po owocach poznamy, na ile polska dyplomacja się spisała.
Ale spodziewa się pan, że mniej otrzymamy tych środków, bo ja większość myślę, takich
ja
głosów.
Ja jest. Myślę, że status quo, że tak powiem, będzie miał miejsce co najmniej, że tutaj nic nie stracimy. Ja myślę, że też ważne spotkanie będzie 8 marca pana premiera Morawieckiego z panem Timmermansem. Sprawy, wydaje mi się, idą w dobrym kierunku. Sytuacja staje się coraz bardziej opanowana. Możemy liczyć też tutaj na dyplomację węgierską. Co widzimy chociażby po tym, co się wydarzyło w parlamencie węgierskim, po tej uchwale, która obliguje rząd węgierski do takiego, a nie innego głosowania. Sprawy idą w dobrym kierunku. Słońce, jak widać, za oknem coraz lepiej świeci. Tylko także bądźmy optymistami.
Tylko czy to nie jest dobra mina do złej gry, jeśli chodzi o te nieformalne obiady, rozmowy i tak dalej?
Nie, ja myślę, że uwaga Unii Europejskiej już nie jest tak mocno skoncentrowana na Polsce, jakby sobie życzyli tego niektórzy eurodeputowani Platformy Obywatelskiej czy ich koledzy z innych frakcji, którzy niekoniecznie patrzą przychylnym okiem na to, co się dzieje w Polsce.
Tadeusz Jędrzejczak, SLD.
To musiałaby się odbyć druga audycja, żeby wyjaśnić słuchaczom, że ci panowie, co mówili przed chwileczką, nie mają racji, bo to jest poważny problem faktograficzny, no ale na to nic nie poradzimy. Chcę powiedzieć pierwszą rzecz. Oczywiście, że jest trudna sytuacja polityczna dla Polski na arenie międzynarodowej, w tym w Unii Europejskiej. I powinniśmy wszyscy myśleć o tym, że rządu PiS-u już nie będzie, a pozostanie w Unii Europejskiej, chociaż nie jest to takie pewne. Sprawa trzecia, powinniśmy wspierać rząd polski w staraniach o to, żeby środki finansowe, które trafią do Polski, powinny być jak najwyższe. Nie będzie to takie łatwe, bo nie jest taką prostą rzeczą uzupełnienie tych od 10 do 14 miliardów euro, które netto wpłacała Wielka Brytania. Stąd też propozycja podwyższenia składki. Ale pamiętajmy, że jesteśmy na początku dopiero negocjacji. To jest dopiero pierwsze pomysły, które się rodzą, więc zwiększenie składki, znalezienie w Wielkiej Brytanii możliwość dostępu do wielkiego europejskiego rynku, to jest blisko 500 milionów konsumentów w związku z
tym. Są też inicjatywy zablokowania Brexitu w samej Wielkiej Brytanii.
Nie, ale to zostawmy, tak? To dziennikarzom zostawmy, nie wiem, tam się tym podniecają. Mi chodzi o poważne rzeczy, a mianowicie Unia Europejska potrzebuje dostępu, Wielka Brytania potrzebuje dostępu do rynku Unii Europejskiej, bo to jest rynek, który leży kilkadziesiąt kilometrów od Wielkiej Brytanii, liczy blisko 500 milionów najbogatszych na świecie ludzi, którzy mają największą siłę nabywczą, w związku z tym najwyższe PKB na świecie, w związku z tym niech sobie z tego nie będzie chciał rezygnować. Dlatego też będę na pewno jakieś tu kompromisy szukanie porozumienia z Wielką Brytanią. No stąd też propozycje takie bardziej zielonistyczne, czyli zwiększenie składki do 2%. No w tym kierunku jak pójdziemy, to tu 2%, 2,5% na obronę, 6% ponad na budżetu na ochronę zdrowia, to obawiam się, że te stałe wydatki będą zbyt wysokie. Niemniej jednak to nie jest jakby przynajmniej też rozmowy. I ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, to nie jest tak, jak się wydaje, że miłe i sympatyczne gesty i wysoka kultura i sposób zachowania świadczą o zmianie poglądów. Tam w Unii Europejskiej ich poglądów nie zmienił, dlatego że przyjmując sposób funkcjonowania państwa, jaki jest prezentowany w tej chwili w Polsce, oznacza koniec Unii Europejskiej. Dlatego, że Unia Europejska opiera się na państwie prawa, na regionach i na przestrzeganiu określonych wartości i zasad. My ich nie przestrzegamy, uważając, że to w nieskończoność będzie trwało. Ja bym chciał, żeby był zawarty kompromis, który pozwoli na zwiększenie udziału Polski w podziale tego dużego unijnego dotacyjnego torta finansowego i za tym będę optował, czy tak się uda. Trudno dzisiaj jest powiedzieć. I na koniec jeszcze jedna
rzecz. To są
rzecz.
Środki, z których korzystamy wszyscy, tak?
Ale o to chodzi. No one się nam po prostu należą, bo myśmy na takim, przecież po to SLD wprowadzało i Kwaśniewski Polskę do Unii Europejskiej, dlatego Polacy w referendum poparli ideę Unii Europejskiej i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Chcieliśmy z tego korzystać, bo tak to się odbyło, mimo tego, że dzisiaj niewiele osób o tym pamięta. Kończąc wątek, dla mnie żałosne jest to powoływanie się w nieskończoność na przykład Węgier, bo chciałbym, żeby ci, co na przykład Węgier się powołują, po prostu zastanowili się, czy taki kraj jak Węgry i ten sposób sprawowania władzy mi odpowiada. Jeśli odpowiada, to ja nie mam pytań, to ja się kategorycznie nie znam. I ostatnia rzecz. Proszę pamiętać, że to nie przeciwko Polsce uruchomiono i zaczęto próbować stosować paragraf 7, artykuł 7 Traktatu Unii, tylko przeciwko Węgrom, a nie przeciwko Polsce. Stąd też Polska bardziej Węgrom jest potrzebna niż Węgrzy nami. To odwrócenie pojęć jest potrzebne. A dlaczego? I ostatnie zdanie, pan redaktor pozwoli.
Czwarte.
No ja taki mam charakter, że lubię sobie, Marek, jak wiesz, pogadać. Ale powiem zupełnie poważnie. Jeżeli tak fantastycznie wszystko w Polsce szło i rewelacyjnie, to po co połowę rządu Kaczyński wyrzucał, skoro było tak doskonale? No nie było. Dzisiaj widzimy, ile tych raf
jest. O rekonstrukcji rządu już rozmawialiśmy w tym
Ale
w
Polsce
studio.
Trzeba życzyć dobrze, bez na to kto nie będzie...
O, i tej Marek, wersji się trzymajmy. Tej wersji
jest
się trzymajmy.
I tego się trzymajmy.
Polsce należy życzyć dobrze.
Marek Sormacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Z pewnością, gdyby słuchać opozycji totalnej, parlamentarnej, bo o tej nieparlamentarnej nie wspominam, ale tej totalnej w parlamencie, to praktycznie słońce nie wschodzi i już ich nikt nie kocha. Bo totalna depresja. Więc ja słucham tych opozycji demokratycznej, opozycji totalnej nikt nie kocha. Dlatego budzą się rano i w takim właśnie depresyjnym nastroju są.
To kawę nie piją.
Też polecam, słodką zresztą. Uważam, że ten cały szum informacyjny, który jest wokół już rozpoczętych negocjacji...
Trudno się dziwić, że jest to ważna sprawa.
No jest dlatego, że nastąpił Brexit. Coś się wydarzyło istotnego. Jedno z państw w drodze referendum demokratycznie postanowiło, że występuje z Unii Europejskiej. Te odruchy, o których mówimy, są, pojawiają się inicjatywy różne obywatelskie też o tym, żeby wznowić procedurę referendalną, żeby przed zakończeniem już ostatecznego wyjścia i przyjęcia rozwiązań z poszczególnymi państwami europejskimi, Unii Europejskiej, może się uda ewentualnie tą sytuację odwrócić, chociaż mówię, w tej sytuacji, która nastąpiła, są tacy, którym zależy na tym, nie mówię tu o polskiej wewnętrznej nawet opozycji, tylko zewnętrznych, którzy zależy cały czas na tym, żeby zdezintegrować Unię Europejską. Stąd te właśnie ruchy w Hiszpanii, w Szkocji, różne wzniecanie konfliktów wewnętrznych we Francji. No, chodzi o to, żeby Unia Europejska nie była zbyt trwała. W Polsce entuzjazm dla trwania w Unii Europejskiej jest na tyle wysoki, że pod tym względem jesteśmy bezpieczni. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości, jakie są oczekiwania wobec rządzących co do uczestnictwa w Unii Europejskiej. Jestem przekonany też, że w związku z ubyciem, tak jak zresztą wspominał przedmówca, jak się w portfelu pojawia mniej środków, to mniej musi być inaczej podzielone. I proporcjonalnie, ewentualnie, jak zostanie podzielone bez zwiększenia składki, to będzie oczywiście mniej.
Pytanie jest, czy zaboli to samorządy, czy zaboli to poszczególne gminy, które korzystają z tych środków?
Wiemy na pewno, że ten etap w tej chwili wykonywania funduszy z Unii Europejskiej nikogo nie zaboli, bo to jest postanowione, rozdzielone, ostatecznie. Weźmy też pod uwagę, że status Polski w Unii Europejskiej zmienił się. My nie jesteśmy tą samą Unią, tym samym państwem w zorganizowaniu jako członek Unii Europejskiej, jakim byliśmy w dniu przystępowania. My w tej chwili z pozycji konsumenta dwudekadowego w podziale środków europejskich
przechodzimy
na pozycję płatnika, bo zależy nam także również na tym, żeby Unia Europejska nie była zamkniętym towarzystwem uczestników państw europejskich, tylko żeby do Unii Europejskiej przystępowały także inne kraje, bo zależy nam na tym, żeby wartość nadrzędna, jaką jest pokojowe współistnienie w katalogu określonych wartości i poszanowaniu praw lokalnych, czyli państwowych, tradycji, historii, obyczajów, żeby to trwało, bo to Polakom, nam w Unii Europejskiej odpowiada.
Panowie, mało czasu zostało. Na koniec temat taki, którym żyjemy czy nie? No właśnie, Igrzyska Olimpijskie, zimowe, przyciągają panów uwagę. Jak oceniacie, w dużym skrócie, bo mało czasu mamy, efekty tego, co udało się uzyskać, jeśli chodzi o wynik sportowy, priorytety, jeśli chodzi o rozwój sportu. Mnóstwo wątków się pojawia przy okazji Igrzysk. Mirosław Marcinkiewicz.
No niestety, ale w sportach zimowych no, widać, kim jesteśmy i w jakim miejscu jesteśmy. Tak, skoczkowie, ta dyscyplina się rozwija.
Czy akceptujemy stan rzeczy, czy na przykład myślimy o sprofilowaniu naszego sportu zimowego, nie wiem, stawiamy na jakieś dyscypliny sportu, dofinansujemy,
bo panie redaktorze,
de facto jest to jakaś polityczna
no tak,
decyzja.
Ale, kraje podobne do nas, chociażby Czesi, no, potrafili zorganizować przygotowanie chociażby narciarstwa zjazdowego, snowboardu, innych jeszcze dyscyplin. Myślę, że powinniśmy też i my być na to gotowi. Że nie jesteśmy, to widzimy. To widzimy. Powinno się naprawdę zrobić wielką burzę mózgów bez pomocy państwa, bez pewnego systemu. Niestety, sport jest na takim poziomie w tej chwili, że bez takich działań nie da się osiągnąć sukcesu i widzimy to.
A promocja przez sport jest istotna?
Jest. Mhm. Jest i chyba co do tego nie mamy wątpliwości.
Robert Onacki, porozumienie?
Ja się tylko co do jednego nie zgodzę, że państwo powinno uczestniczyć w tym, żeby ten sport wspierać. Wielokrotnie starało się wspierać i tych sukcesów nie było, a mamy takie przykłady jak Robert Kubica, no ten nieszczęśliwy wypadek, ale na szczęście chyba w przyszłym sezonie już jako pierwszy kierowca trzymam szczególnie za to kciuki.
Gdyby
to
jednak przykład... państwo wsparło, pewnie byłby szybciej Formuła 1.
A nie, Formuła 1 w ogóle chyba jest bardzo od państwa daleka i wsparcia, chociaż ma tutaj grupy Lotos wsparcie, więc rzeczywiście jeżeli chodzi o sponsorów, to tutaj się zgodzę, jeżeli przedmówca miał to na myśli. Niemniej jednak to nie politycy powinni zajmować się sportem, tylko sportowcy, którzy mają doświadczenie, a państwo co najwyżej powinno właśnie poprzez to, i tutaj też się zgodzę, tą promocję, którą otrzymuje dzięki sportowi, wspierać to w jakiś sposób finansowo. Mamy spółki Skarbu Państwa, ale one to robią, więc tutaj rzeczywiście ta płaszczyzna może polityczna i ukształtowania tej relacji państwa i nadzoru nad poszczególnymi organizacjami, które powinny być niepełne polityków, politykierów i układanek takich, tylko po prostu ambitnych menadżerów, sportowców, którzy potrafią dzisiaj profesjonalnie prowadzić kadry no, do sukcesów i tylko tyle.
Poseł Jarosław Porwich?
No, każdy Polak na pewno życzyłby sobie, żeby z każdej olimpiady my jako Polacy wracali, żebyśmy wracali z ciężarówką medali olimpijskich, prawda?
Albo z workiem,
no,
chociaż.
Tak się, albo chociażby z workiem, natomiast tak się chyba...
Z siateczką
tak się,
nawet.
Tak się chyba nie wydarzy. Tak się chyba nie wydarzy, abyśmy sobie na pewno tego życzyli, bo każdy sukces Polaka na pewno dodaje nam dodatkowych sił, tak? Sił chociażby witalnych czy innego rodzaju. Bo lubimy być dumni z Polaków.
A to nie powinien być także taki efekt, że inspirujemy młodych, żeby, nie wiem, bardziej dbali o kulturę fizyczną,
ale
żeby dbali
pewno,
o zdrowie.
Ja cały czas jak bardzo mocno angażowałem się tutaj w pomoc gorzowskiej piłki ręcznej, to cały czas radnym tłumaczyłem, że dzięki temu, że młodzież angażuje się w sport, jest daleka od tego, żeby rzucać w szkołę kamieniami, żeby korzystać z różnego rodzaju używek i tak dalej, i tak dalej. Także to na pewno jest olbrzymia wartość dodana. Natomiast no ja muszę powiedzieć szczerze, ja bardziej czuję sporty halowe, takie jak piłka ręczna, czy sporty letnie, takie jak letnio-zimowe też, no, takie jak piłka nożna. No i oczywiście z racji tego, że jestem gorzowianinem, oczywiście żużel. Sporty zimowe, no nie za bardzo się na tych sportach znam, na bobslejach. nie ale mam, mamy, obcy, nie mam zielonego pojęcia.
Ale mamy sobieczkarki z naszego regionu, chociażby.
No i ja im kibicuję. Ja im bardzo mocno kibicuję.
Musimy się na narty umówić.
Ale, one, natomiast, ale panie pośle, ale one mówią nam wszyscy kibicują, a my nie mamy toru. Musimy jeździć na jakichś wyjazdach albo...
No,
albo
na pewno dobrze by było, żeby nasi sportowcy zyskiwali pomoc, jeżeli nie z jednej strony, to z drugiej strony. No bo tak jak mówię, no to jest na pewno jedna wielka wartość dodana, jeżeli chodzi o sport, uprawianie sportu, angażowanie się w sport ludzi młodych. To jest na pewno fajna rzecz i przede wszystkim, tak jak mówię, no olbrzymia satysfakcja, tak jak chociażby z Kamila Stocha czy z naszych skoków. Także no serducho bardzo mocno rośnie, no niestety, jeżeli chodzi o sporty zimowe, zbyt rzadko.
Tadeusz Jędrzejczak?
No my mamy problem z igrzyskami zimowymi, dlatego że to jest tak samo chore jak wiele innych rzeczy, które w Polsce są. Wiecie, grupa działaczy i tak zwanych trenerów i lobbystów przed każdą zimową olimpiadą nagle pokazuje, jakie to ważne mamy reprezentantki, reprezentantów w różnych dziedzinach sportu. Dziennikarze o tym piszą, no bo dziennikarze od tego są. Następnie ci ludzie stają się członkami kadry narodowej, lecą na olimpiadę, żeby się dobrze ubrać, nieźle zabawić za publiczne pieniądze, czyli za pieniądze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a nagle się okazuje, że pojechali turystycznie, nie przekraczając 40 czy 30 miejsca na mecie. Proszę zwrócić uwagę
to ostra na jedno, krytyka.
No ale bo to prawda jest, no co pan nie widzi, co się dzieje na olimpiadzie, co opowiadają ci sportowcy o ochronie, o spadających ochraniaczach przed startem na sztankach i szereg innych rzeczy, no co pan nie widzi. Ludzie pojechali się zabawić, a nie po wynik sportowy w znacznej części. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, a wynika to właśnie z określonych nacisków i polityki działaczy, trenerów, to w Gorzowie mieliśmy podobnie.
A może to wynika z braku systemu? Sami są sobie sterem, no sami muszą prowadzić.
Nie żaden swoim sterem, tylko jest to wymyślane na potrzeby właśnie tego typu przedsięwzięć. Sprawa druga, niech pan mi pokaże holenderskich skoczków narciarskich, ja niech pan popatrzy na punktację medalową. Niech pan popatrzy.
Są bardzo wysoko, prawda?
Są wysoko, dlatego że ktoś o tym myśli. Nie rozdaje pieniędzy po znajomości dla poszczególnych grup związków sportowych. No, przecież w Polskim Związku Narciarskim nie popatrzcie, tych związków jest jazdy figurowej, narciarski, bobslejowy, saneczkarski. Ile pan jeszcze w tym związku chce? Przecież no, za tym wszystkim idą określone dotacje, które idą z budżetu państwa. I to jest przerażające w Polsce, w której nie ma porządnych obiektów dla sportów zimowych. Zawodnicy znaczną część, jeżeli chcą się przyjechać, spędzają za granicą z efektami takie, jakie widzimy na tej olimpiadzie. I druga rzecz...
Ale jeśli chodzi o olimpijczyków tych z letnich igrzysk też dużo poza
granicą. Ale tam jest inny porządek. Mhm. Tam są określone czasy, odległości, które trzeba osiągnąć, żeby na olimpiady się zaklikować. Okay. I to ustala Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a nie żaden tam prezes związku w Polsce.
Ale
to
dokumenty.
Skończę. Proszę sobie przypomnieć. Zaraz zobaczycie. Idą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Niech Nawałka nie wiedzie, któregoś piłkarza, którego dziennikarze lubią, albo ma dobrego menedżera. Będzie taki szum, że wymuszali, żeby pojechał. A to, że nie zagra, to nie ma znaczenia, bo my za to nie płacimy.
Czyli dobra, wina nas,
ale
dziennikarzy.
Ja nic takiego nie powiedziałem. No, tak, pan słucha, że zrozumie. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Bez systemu, w którym określimy, które dziedziny sportu w Polsce mają być olimpijskie, które będziemy wspierali, będziemy mieli takie same olimpiady jak ta, która się za chwileczkę kończy.
Właśnie, układamy na nowo system sportu, Marek Surmacz.
Ja bym chciał, żeby każdy w zakresie swojej odpowiedzialności, kiedy pełni władzę, też czuł się odpowiedzialnym za nie tylko doraźne efekty wyborcze, ale przyszłość i olimpijską, na przykład gorzowian. Przypominam sobie, że kiedy pan Tadeusz Jędrzejczak był prezydentem i budował Słowiankę, to wybudował lodowisko o trochę krótsze, żeby czasem tam się nie zagnieździł klub hokejowy.
Tak zrobiłem,
a żeby to
specjalnie.
Była ścisgawka, specjalnie to zrobił, a dzisiaj mam pretensję, że nie mamy tradycji hokejowej, które były piękne, stilonowskie wcześniej na bardzo surowych warunkach.
A Marek Surma by głosował przeciwko 40 tysiącom?
Nie, nie głosowałby, ale wtedy miał
pretensje. Ale przyzna pan, że jeśli chodzi o Gorzów, to możemy pochwalić się medalami olimpijskimi.
No dobrze, mamy, tylko tak. Porządkowana w tej chwili jest sytuacja w związkach sportowych. Polski Związek Narciarski, ten, który dzisiaj prowadzi drużynę do zdobycia medali na arenie międzynarodowej, to przecież początek, 72 rok, tylko medal Wojciecha Fortuny. Potem długo, długo, długo nic. Pojawił się Adam Małysz i wokół Małysza, popularności, która trwała wiele lat, zgromadziło się grono ludzi, specjalistów, poświęcono się temu bez reszty.
Stworzył się system.
I dzisiaj przez kilkanaście lat trwało budowanie systemu, który zbudował drużynę i dziś mamy pięcioosobowy zespół, który jest w stanie stanąć w szranki z najlepszymi. Ale też i najlepszymi. Powstały obiekty sportowe. Dopiero teraz, po sukcesie łyżwiarza na poprzedniej olimpiadzie, powstał tor w Tomaszowie Mazowieckim, o ile dobrze pamiętam. I ten tor stanowi bazę do tego, żeby na kolejną olimpiadę przygotować młodzież do startów olimpijskich. I tak dalej, i tak dalej. Powstały stadiony przy okazji Euro 12, gdzie odbywają się piękne imprezy. Dzisiaj zapominamy o tym etapowaniu, ale właśnie, że powstał system przygotowań do Euro 12 do piłkarzy, to dziś mamy drużynę na takim poziomie, jakim mamy. To wszystko wymaga cały czas zaangażowania bieżącego i myślenia w długofalowego, a nie tylko na dziś, na efekt i na wycieczkę
na
olimpiadę.
Czyli stawiamy na jakieś dyscypliny wybrane, tak? Dobrze rozumiem?
Tak, uważam, jeżeli mamy łyżwiarstwo w tej chwili, to róbmy wszystko, żeby wokół łyżwiarstwa szybkiego zbudować drużyny. Jeżeli mamy możliwości narciarskie, to także. Jeżeli mamy warunki narciarskie do tego, żeby na stokach ćwiczyli nasi młodzi snowboardziści albo narciarze, ale w Europie jest tych lodowców wystarczająco dużo, żeby nasi ćwiczyli. Tylko potrzeba wokół tego się skupić. Są młodzi ludzie, zaangażować się, znaleźć sponsorów, wesprzeć ich w tym, a nie jak mówią, że są nie wyczerpali jakiegoś tam limitu, i przez kolejne 4 lata muszą wegetować, żeby się przygotować do następnej olimpiady.
Musimy kończyć.
Jedno zdanie tylko. Proszę pamiętać, moda na uprawianie sportu w Polsce w sposób zorganizowany zanika. 30% dzieci nie bierze udziału w zajęciach wychowania fizycznego. W związku z tym to, co jest na końcu tej drabinki, czyli sport wyczynowy na najwyższym poziomie, jest tylko w kilku dyscyplinach, które dla nich i dla rodziców lub dla systemu są najbardziej sprzyjające lub najbliżej dochodzi się do pieniędzy.
Czyli od najmłodszych trzeba
zacząć.
Ale
20 lat temu Tadeusz Jędrzejczak nam nie zrobił lodowiska.
Ale za to zrobiłem Słowiankę, Przysępię Śląską,
Jarosław Czarny, dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Jarosław Porwich.
Czy ja mogę się pożegnać, panie prezydencie?
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję ślicznie państwu za uwagę. Dziękuję panu redaktorowi za zaproszenie.
Dziękujemy bardzo. Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, Prawa i Sprawiedliwość.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący także Sejmiku Lubuskiego, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego weekendu.
Robert Tanacki, wiceprezes Partii Porozumienie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panu redaktorowi za studzenie emocji i do zobaczenia.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa radny SLD. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie, miłego dnia.
Daniel Rutkowski, udanego weekendu, również z emocjami sportowymi, bo jeszcze mamy Justynę Kowalczyk w jednym z biegów, więc kto wie, co się wydarzy.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.